To jest program Krakowskie Przedmieście, Łukasz Wojtusik. Dzień dobry, oczywiście z Krakowa. Dziś jeden gość, jedna, mam nadzieję, ciekawa wakacyjnie rozmowa o książce, o nowym dziennikarstwie, o tym, jak być gonzo, o kulturze i słowiańskiej duszy. Moim gościem jest, po pierwsze, dziennikarz internetowy, ale piszący również, jak mawiają, do papieru, między innymi dla magazynu Hart i Nowej Europy Wschodniej. Autor wydanej przez Hart, wydawnictwo Hart, książki Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian. Zimowicz Szczerek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Przygotowałem dla ciebie kwestionariusz związany z tym, że przeczytałem twoją książkę. Czy to się często zdarza w dziennikarstwie, że rozmawiający czytają książki tych, z którymi rozmawiają?
Myślę, że to jest całkiem dobry zwyczaj. Chociaż sam kiedyś pisując dla pewnego czasopisma recenzję z koncertów, na przykład nie bywałem na tych koncertach, albo też pisałem recenzję płyt, których nigdy nie słyszałem. Jeszcze to akurat nie była moja wina, tylko chodziło po prostu o terminy albo braki logistyczne, bo na przykład te płyty nie przychodziły, a trzeba było o nich napisać.
A gonzo to jest takie pisanie, taka forma reportażowa, w której można trochę naściemniać?
To wszystko zależy od ściemniacza i od... Nie, tak naprawdę to chodzi o to, że gonzo ściemnianie nie służy samemu ściemnianiu i koloryzowaniu jako takiemu. To jest raczej to, co pisał Kapuściński, że pewne rzeczy wymyślone pozwalają w lepszy sposób oddać pewne mechanizmy tego, co się dzieje, bardzo często lepiej niż wydarzenia rzeczywiste, tyle tylko, że Kapuściński nie przyznawał się do tego, że wymyślał. Autorzy Gonzo przyznają się do tego.
Rozdział 8, zatytułowany Gonzo, twojej książki, zaczyna się tak. Zakładam, że mówi to bohater, a nie Ziemowit. Tak jest. Czyli mamy literaturę. No i tak się porobiło, że zawodowo zajmować się ściemnianiem, mułganiem, bardziej fachowo, sprawę ujmując, utrwalaniem stereotypów typów narodowych, najczęściej paskudnych. Opłaca się, bo nic się lepiej w Polsce nie sprzedaje niż Schadenfreude. Wiem to dobrze, wystarczyłobym napisał kilka tekstów na temat Ukrainy utrzymanych w tonie gonzo, a już miałem zlecenia, no i potem opisujesz, jak to ściemniałeś, jak pisałeś,
no właśnie, bohater jest cynikiem i to też chodziło. Bohater jest Polakiem, jest cynikiem, próbuje się przebić, próbuje coś wymyślić takiego, co pozwoliłoby mu nie tylko gdzieś tam się pojawić w tym całym medialnym szumie, ale też na tyle, też na nim pływać.
Sławomir Schuty pisze, blurbuje twoją książkę w ten sposób, przyjdzie Mordor, udowadnia, że reportaż jako gatunek nie zużył się, a wkroczył w nowy świat.
No bo to jednak opisuje jakąś rzeczywistość. To, że tam są bohaterowie, to, że tam nie do końca wszystko jest prawdą, to nie znaczy, że to nie opisuje pewnej rzeczywistości, która istnieje. No oczywiście cechą gonzo jest to, że ona tę rzeczywistość w jakiś sposób wykrzywia, trochę wyolbrzymia, upotwarnia może nawet. No ale jednak jest to rzeczywistość, która istnieje. Bez gruntowania w tej rzeczywistości nie byłoby gonzo.
O fenomenie gonzo i o tym, czy ma szansę on zaistnieć w polskiej przestrzeni, więcej można poczytać w nowym wydaniu magazynu H-Art. Tobie bliżej do Thompsona czy do Wolfa?
Ani tu. Tak naprawdę to ja przyznam szczerze, że ja nie przepadam za tym, co do tej pory pisało się w gonzo. To znaczy, to wszystko było, mam wrażenie, że jedyne, co potem pozostało, to właśnie narkotyki, chlanie i tak dalej.
Próba kwasu, tak,
ale ja mam wrażenie, że w tym siedzi gigantyczny potencjał. No to, co było, zresztą no gonzo tak naprawdę nie zostało wymyślone przez Thompsona. Gonzo w gruncie rzeczy istnieje od zawsze, przecież galicyjskie piesze wędrówki Haszka na przykład, który opisywał całą cekanie monarchię austro-węgierską z perspektywy buta. Robił to świetnie, to będzie, że to jest czyste gonzo. No weźmy całą literaturę łotrzykowską przecież to jest nic innego.
Ja mam jeszcze taką kwestię związaną trochę z twoją książką, bo mnie ona się trochę kojarzyła z takimi założeniami, o których pisał trochę Daniel Calder w książce, choćby w Zagubionym kosmonaucie.
Calder jest
fajny. I on opisuje tam fenomen antyturystyki. Trochę wedle tych przykazań antyturystyki próbuje podróżować po Rosji. I miałem takie odniesienia, że tutaj też jest taka trochę przygoda, w której bohaterowie brną w te miejsca, gdzie nikt nigdy nie zabrnie, bo nie jest to dla nich ciekawe, a ich to ekscytuje i mają taki z tego powodu funny trip, że wybierają się w miejsca, no, przez Boga zapomniane i oczywiście co chcą zrobić, na przykład napić się z tambylcami.
No tak, w gruncie rzeczy antyturystyka zrobi się tak samo śmieszna jak turystyka, bo też nagle się okazuje właśnie no, jakieś przekazania. I tak to Calder wymyślał, akurat nie kojarzyłem tego, ale fakt mogło coś takiego
być. On zastosował się w swojej książce do tych przykazań antyturystycznych. turystyki.
Znaczy to mnie trochę śmieszy, bo naprawdę ta cała czeredka, która wędruje po świecie, mówi, że my jesteśmy travelersami, a nie podróżnikami, jest no, mniej więcej tak samo śmieszna jak turyści, nawet może bardziej, bo są bardziej pretensjonalni turyści, przynajmniej czego nie udają, tylko po prostu łażą. No. Jest pewien fetysz właśnie w tym wybieraniu się w miejsca do jak największych dziur, fetysz w tym, żeby się jak najbliżej znaleźć tych lokalsów, którzy właśnie jakiegoś dodawania im duchowości, która niekoniecznie w nich musi być. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś masowizmy, nawet jeżeli one są dość ekskluzywne, no to zaczyna się pretensjonalność po prostu. No, mam takie wrażenie.
A Polacy są pretensjonalni, patrząc na Ukrainę. Jak wielokrotnie dajesz tego przykłady w książce Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, z góry?
Ale to nie jest do końca tak, że oni patrzą z góry. To znaczy, tutaj jest kilka narracji i tu jest kilka spojrzeń na Polaków, bo nie wydaje mi się, żeby można było spojrzeć na Polaków jednoznacznie do ich podejścia do Ukrainy. To znaczy, z jednej strony sam fakt, że oni tam jeżdżą i że ich to interesuje, już ma w sobie kilka warstw. Z jednej strony to jest dobre, wiadomo, to jest świetne, bo Polacy, mam wrażenie, są w ogóle jednym z ostatnich narodów w regionie, którzy się w ogóle interesują światem i regionem, ale po drugie jeżdżą tam przecież też po to, żeby no właśnie poczuć to Schadenfreude, poczuć się lepiej. I nawet jeżeli często sobie z tego nie zdają sprawy, albo to wypierają, to jednak mimo wszystko, no tak jest mechanizm, o nas jest człowiek skonstruowany, że czuje coś w rodzaju dowartościowania w momencie, kiedy widzi rzeczywistość, która jest gorsza w jakiś tam sposób od jego rzeczywistości. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy otoczeni generalnie przez lepszą rzeczywistość niż nasza, oczywiście w cudzysłowie to słowo lepszą, no to jeżdżąc tam gdzieś tam dajemy jakiś upust temu wszystkiemu i chociażbyśmy się zapierali rękami i nogami, to jednak mimo wszystko gdzieś tam podświadomie, pod czaszką, w szyszynce takie coś się lęgnie. No i wydaje mi się, że lepiej zdać sobie z tego sprawę, jakoś to kontrolować po prostu, bo to jest jednak paskudne uczucie, wiadomo, niż wypierać, udawać, że nie, absolutnie, tak, ja tam jadę oglądać dumne mężne narody i tak dalej. Ja w gruncie rzeczy i tak zawsze się z tego przewozi zdjęcie rozpieprzonych tarpanów. Czy ziłów.
No ale teraz jest jeszcze taka polityczna wersja tych podróży na Ukrainę, że jedziemy tam pomagać, że jesteśmy tym łącznikiem, wchodzimy trochę w tematy polityczne, jesteśmy tym łącznikiem między Unią Europejską a Ukrainą.
No tak, ale jesteśmy jednak mimo wszystko. Mhm. No, Polsce zależy na Ukrainie i znaczy jest oczywiście wiele nurtów w tym, wiele rodzajów prób przeciągnięcia tego całego gidrojeciowskiego obszaru ULB. Ja akurat uważam, że ten obecny nie jest taki zły, dlatego że Polska tyle tak naprawdę znaczy na Ukrainie, ile znaczy w Unii, a nie odwrotnie. O wiele mocniejsze osadzenie Polski na Zachodzie, co wydaje się robić obecny MSZ, sprawi, że oddziaływanie Polski na wschód, na Białoruś i na Ukrainę będzie mocniejsze niż gdyby Polska miała działać sama, czy nawet w ramach samego partnerstwa wschodniego. Póki co na polską politykę patrzę całkiem przychylnie, natomiast te procesy, które obecnie dzieją się na Ukrainie i zadziały się, no nie są specjalnie optymistyczne, chociaż tam może dojść do jakiegoś przełamania i kto wie, czy nie szybciej niż nam się wydaje. Zresztą w Rosji też.
Przygotowałem do ciebie, mówiłem o tym na początku, kwestionariusz. Prosiłbym, żebyś spróbował trochę wrażeniowo i skojarzeniowo opowiedzieć o hasłach, które przygotowałem, a one gdzieś pojawiają się wielokrotnie, mam wrażenie, w twojej książce Wigor.
No tak, jest coś takiego. To jest balsam Wigor, sprzedaje się to w aptece i to jest środek na potencję. Tyle tylko, że działa trochę jak wódka pomieszana z kokainą i strasznie daje solidnego kopa. I od kiedy tylko zacząłem jeździć na Ukrainę, to od razu tam spotykani Polacy z plecakami zaczęli mi opowiadać, jakie to jest świetne. No tyle tylko, że nikt nie powiedział, że to jest płyn na potencję, więc picie tego publicznie wyglądało dość śmiesznie.
A to ciekawe, bo bohater też nie przekonuje się o tym na samym początku, tylko dopiero w trzecim czy czwartym rozdziale.
No to wszyscy tak mają. Myślę, że wielu Polaków nie jest tego świadomych.
Czyli podróże kształcą.
No podróże kształcą, Ukraińcy mają kupę zabawy z nas. No i
słowiańska dusza.
No nie jestem pewien, czy coś takiego w ogóle istnieje. To znaczy, no, Słowianie jako tacy.
Twoi bohaterowie też się z tym zmagają dość mocno. Te rozmowy polsko-ukraińsko nie tylko, bo również na przykład niemieckie. Są bardzo ciekawe w tym względzie.
Wątpię, żeby go się specjalnie tym przejmowali, ale właśnie dlatego, że no, słowiańskości w gruncie rzeczy już nas nie ma. Dlatego też łatwo jest się w miarę z tym pożegnać. Znaczy podejrzewam, że Rosjanom byłoby trudniej, bo tam u nich ten etos słowiański jest o wiele silniejszy. Ale tak naprawdę co w nas pozostało poza językiem ze Słowian, no właściwie cała kultura materialna, która nas otacza, przecież nie jest słowiańska. Cała filozofia, wszystkie idee polityczne, niepolityczne, społeczne, to nie są rzeczy słowiańskie jako takie. Oczywiście, wiesz, my jako Słowianie mieliśmy jakiś tam wkład w ich, niespecjalnie duży, ale jakieś tam mieliśmy w ich tworzenie, no ale jednak mimo wszystko to nie wyrasta z tego. Słowiańszczyzna to jest Dugin dla mnie na przykład, tylko że to jest jakiś koszmar po prostu, to jest horror geopolityczny po prostu.
Stepy akrymańskie?
No, to jest strasznie dziwny region, bo ten region nazywa się Budziak i to jest taka kiszka Ukrainy, gdzieś tam wetknięta pomiędzy Mołdawię, Morze Czarne a Rumunię. I stamtąd, jak tam mawia Stasiuk, można już tylko wracać, bo przez Dunaj się przeprawić nie da. Co prawda stoi Morwakzał, ale do Rumunii. Stoi Morwakzał, ale w Morwakzale kasa jest zasłonięta fikusem, siedzą tam pani, piją wystudzoną herbatę i czekają na emeryturę, więc po prostu można stamtąd tylko pojechać do Gagauzji, o której w ogóle nie
ale pracują oficjalnie.
No tak, tak. No jeszcze się obrażają, że ktoś ma z tym, problemy. Zresztą w sumie akurat nie mam. Nie?
A arystokracja? Jakieś pozostałości po niej?
Aha, chodzi o tę kresową arystokrację. Mm-hmm. To Paweł Kowal opowiadał historię, którą trochę przerobiłem tutaj i dałem do książki. Mianowicie chodziło o to, że kiedy Kowal pojechał z jakimś swoim kolegą gdzieś na Białoruś do jakiejś dalekiej rodziny tego kolegi, który legitymował się szlacheckim pochodzeniem i oni zresztą też, to ten kolega siedział z rodziną przy stole, natomiast Kowalowi jako komuś o pochodzeniu, prawda, bardziej parszywym, zakazano tego stołu siadać i musiał nieborak siedzieć w fotelu obok. Dostał herbatę oczywiście, ale miał się nie wtrącać w rozmowy szlachty i nie mam pojęcia, jak oni to przenieśli przez 70 lat komunizmu, naprawdę.
Zaczęliśmy trochę od reportażu. Chyba do niego zmierzam. Polska Szkoła Reportażu.
Szczerze mówiąc, to...
Wiesz, mamy taką modę jednak. W Polsce coraz więcej mówi się o tym, że rzeczywiście czytamy tych nowych polskich klasyków, że jest wielu tych, którzy podróżują do republik poradzieckich i opisują. Z różnych stron tak naprawdę, bo to z jednej strony Hugo Bader, z drugiej strony takie jednak historyczno-społeczne pisanie, jak choćby Wojtka Góreckiego.
To jest właśnie dla mnie ten efekt tego, o czym mówiłem wcześniej, tego, że Polacy naprawdę się interesują tym, co się dzieje w regionie. Jakoś trudno jest mi wyobrazić sobie takie serie, nie wiem, może krzywdy, może są w Rumunii na przykład, czy może w Rumunii to jeszcze są, ale na przykład nie wiem, w Czechach. Czechów raczej mam wrażenie, że w ogóle nie interesuje nic, co jest poza podwórkiem.
Ale Czechami interesuje się Szczygieł. To...
No tak, Czechami interesuje się Szczygieł. Pytanie, czy Czesi interesują się Szczygłem równie intensywnie, ale...
Szczygieł mówi, że tak.
Nie, faktycznie, tak. Oni go tłumaczyli, zresztą on tam chyba nawet pojawia się w mediach.
Na podstawie tekstu jego powstała sztuka, która została wystawiona w jednym z czeskich teatrów.
Było coś takiego, ale jednak mimo wszystko trudno porównać zainteresowanie Polaków otoczeniem swoim regionem i zainteresowanie Czechów, mam wrażenie. I właśnie to, że te reportaże się pojawiają, jest jednak efektem tego. Nie do końca wiem, dlaczego tak jest. Znaczy, mogę się tylko domyślać. Może po prostu, nie wiem, ciągle jeszcze tkwi w Polsce ten potencjał niewykorzystany. Gdzieś Polacy ciągle czują, że jeszcze mają, nie są do końca spełnieni, prawda? Ciągle jeszcze są państwem, są narodem poszukującym, dążącym do czegoś, więc może gdzieś tam ta energia się w tą stronę wylewa, ale to jest też, mam wrażenie, kwestia tego, że Polacy potrzebują tej przestrzeni przygody. Polacy nigdy tak naprawdę tego nie przeżyli, znaczy przeżyli oczywiście tam niby na Kresach jako naród, ale to ciągle jeszcze gdzieś tkwi.
To teraz będzie futurystycznie na koniec. W historii alternatywnej Rzeczpospolitej nasi sojusznicy uderzają na Niemców zza linii Maginota. Po krótkiej kampanii polskie oddziały wkraczają do Berlina. Za Odrą i Nysą Polacy tworzą satelickie, słowiańskie państwa. Pod polskim przywódcem powstaje wielkie przymierze krajów Międzymorza skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Druga Rzeczpospolita zdobywa zamorskie kolonie i broń atomową. Będzie pisał o tym Zimowit Szczerek w nowej książce Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski premiera niebawem.
No niebawem, to jest taka trochę zabawa. Przecież wszyscy mówią, co by to było niesamowitego, jakbyśmy, nie wiem, dokończyli te plany, które były przed wojną, gdyby wojna ich nie przerwała. Czego nie czytasz o międzywojniu, to ale niestety wojna przerwała te plany. No więc chciałem zrobić podsumowanie, zobaczyć tak naprawdę, co by było, gdybyśmy mogli zrealizować te wszystkie plany, a co więcej, gdybyśmy jeszcze na to mieli pieniądze, bo wszyscy zapominają, że gdybyśmy nawet wygrali wojnę z Niemcami, to z finansowego dołka nie wyszlibyśmy przez parę dekad następnych.
Czyli trochę będzie tak, że to będzie taka historia o tym, co by było, gdyby nie przyszedł Mordor i nas nie zjadł.
Tak, to jest historia Gonzo.
Zimowit Szczerek był moim gościem w krakowskim studio. Autor książki Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian, wydanej przez korporację Hart, a w przygotowaniu jego kolejna książka, Rzeczpospolita zwycięska, alternatywna historia Polski, którą wyda wydawnictwo Znak Premiera pod koniec sierpnia. A to był program Krakowskie Przedmieście. Na państwa maile czekam pod adresem krakowskie@tok.fm, a my słyszymy się jak zwykle o 14:40 dokładnie za tydzień, w najbliższą środę. Teraz już informacje Radia Tok FM, a po nich godziny szczytu.